Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Chcielibyśmy poprosić Cię o małą przysługę. W aplikacji mobilnej Spotify możesz wystawić nam ocenę w formie gwiazdek. Będzie to dla nas niesamowicie pomocne. Z góry dziękujemy. Z Piekła Rodem znajdziesz też na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy dodatkowe treści, a linki znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
Wiesz co, zrobimy sobie słychać, tak, żeby nas nawet lepiej było słychać.
Tak się da.
Ale nas nie widać.
No, nas nie widać. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, hop, siup, tralala. Znaczy nie widać, no. Może i będzie widać, no. W którymś momencie będziemy musieli w końcu pokazać te gęby i zacząć to nagrywać na wideo.
Ojej.
Tak jak to od czasu do czasu robimy na TikToczka. No popatrz,
co się wtedy stanie?
No nie wiem, no fanów może więcej będzie, czy coś tam.
Ale nam nie chodzi o fanów.
Będzie więcej fanów, czy nie będzie? Piszcie w komentarzach. A nie
będziemy, to robimy dla idei, no.
A może zrobimy live stream, jak ten live stream z lądowania na Księżycu.
O!
Coś ci chodzi po głowie? Jakieś konkretne lądowanie?
Pierwsze lądowanie.
Go nie było przecież.
No, to które było, kiedy Ziemia była płaska.
A, rozumiem. To, okej, okay. Ale na tej Ziemi co to dyskiem jest na słoniach i tak?
Tak, a okay. Księżyc jest też dyskiem.
W ogóle wszystko jest dyskiem. A w ogóle wiesz, kiedy płyta winylowa została wprowadzona do produkcji masowej?
Ale ta prawdziwa?
Ta taka prawdziwa.
To jak się stała kulą.
Zanim stała się kulą.
Nie wiem.
57. Dobra.
Nie o tym dzisiaj.
Nie, ale trochę tak, trochę o tym.
Trochę, wiesz? Tylko że no. Troszeczkę później, bo nie w 57, a zaczniemy sobie od roku 60.
Właśnie.
I właśnie, i tutaj chcemy napomknąć, że rozpoczynamy serię, która nie będzie specjalnie długa, bo aż tyle niestety ta nasza kochana muzyka cięższa, bo nie tylko metalowa, nie istnieje. Ale myślę, że datujemy to na jej początki, na okolice tam lat 60. I chcemy się zająć kontekstem historycznym. Podzielimy to sobie na dekady. Dzisiaj lata 60., ale nie będziemy znowu kolejny raz mówili o zespołach, które to wtedy powstały, jak one się tam przyczyniły do wszystkiego tak naprawdę, co dalej się działo w muzyce, ale będziemy rozmawiali sobie odnośnie historii, po prostu to, co działo się na świecie i jak to kształtowało tak naprawdę i kulturę, i muzykę, i w drugą stronę, jak ta muzyka też wpływała na to, jak kształtował się świat. Dobrze powiedziałem?
Tak, dobrze, bo wiesz, no bo często jest tak, że ten metal jest widziany jako taka formacja mizantropiczna, jakaś taka zawsze w kontrkulturze, zupełnie niezależna od tego, co się dzieje na świecie. No i dobra, możemy sobie takie bajki opowiadać, ale tak naprawdę to jest przecież element świata. I czy nam się to podoba, czy nie, czy jesteśmy w kontrkulturze, czy nie, czy alternatywa, czy mainstream, wszystko jedno, tak naprawdę to, co się dzieje i w polityce, i w technologii, i w obyczajowości, no we wszystkim, przecież to wszystko ma ogromne znaczenie również dla muzyki metalowej. No i robimy taką podróż w czasie właśnie do lat 60. Próbujemy wpaść, pasować się w tamte lata 60. Trochę sobie wyobrazić, czym żyli ludzie wtedy i jak mogło się to odcisnąć na metalu wtedy i później. To znaczy pamiętajmy, że popkultura ma to do siebie, że ona lubi zjadać to, co wypracowała sobie kiedyś, przetwarza to i znowu wypluwa w jakiejś tam formie. I to metal robi to dokładnie tak samo jak komiksy, jak kino superbohaterskie czy inne gatunki muzyczne.
Jak to bywa z popkulturą, byłoby ciężko ustalić, kiedy właściwie powinniśmy zacząć, więc my tak dosyć autorytarnie postanowiliśmy zacząć od lat 60. Tak. Bo tak to przy każdej innej okazji musielibyśmy pewnie zaczynać od tych nieszczęsnych malowideł w Lasko.
No nie, no tak nie będziemy, nie? I można by było szukać Wagnera, czy tam były jakieś elementy metalowe?
Były. Bo instrumenty budowali z metalu, z blachy.
O, właśnie.
Ale to nie o to. A już na pewno a ja w szczególności nie chciałbym poruszać tematu Beatlesów jakoś specjalnie mocno. Ja wiem, że będziemy
nie
musieli o nich zahaczyć.
Nie uciekniemy.
Ja wiem, że cały świat ich po prostu ubóstwia, bo wynaleźli gitarę elektryczną, co jest absurdalnie nieprawdą, ale...
Na płaskiej ziemi.
Na płaskiej ziemi, tak. Ale nie, umówmy się, jakby z perspektywy czasu na to patrząc, Beatlesi byli po prostu słabi.
Oj, Rudy, boli mnie serce, kiedy to mówisz, ponieważ ja uważam, że byli bardzo dobrzy, byli na przełomowi, ale nie wynaleźli gitary. To
nie, w żadnym wypadku. Natomiast, tak, byli, ale... No już gorszy od nich to już tylko Bob Dylan, nie?
Znaczy, tu się zgodzę. To akurat piona.
No.
Ale nie, Beatlesi to jednak było coś. Ale dobra, okej, Rudy, szanuję, można mieć inne zdanie. Ale żeby za dużo tym Beatlesom nie przesadzać, bo ty nie chcesz mówić o Beatlesach, ale rozmawiamy o Beatlesach, rozumiesz?
Tak, bo musimy od nich de facto zacząć trochę. No. Ja bym wolał o Big Beatach, ale no.
Ale będą Big Beaty. Wiesz co, przeglądałem różne momenty, właśnie wypowiedzi muzyków metalowych, już takich naprawdę metalowych, tam lata 70., 80. i później. Wywiady z nimi i pytania bardzo proste. Pojawiające się bardzo często, czyli kiedy twoim zdaniem zaczęła się muzyka metalowa i kiedy powstał pierwszy utwór metalowy. I ja nie będę wnikał w merytoryczność tych wypowiedzi, nie będę tego oceniał, ale zauważyłem, że pojawia się wiele różnych wypowiedzi i wybrałem tylko kilka tych utworów. Jak chcecie, drodzy słuchacze, to sobie przesłuchajcie, jeżeli tego jeszcze nie znacie, ale mniej więcej...
Możemy nawet playlistę zrobić.
Możemy playlistę, myślę, że ją zrobimy, więc tak, słuchajcie.
Ale zaczniemy tam od Beatlesów.
Nie, zaczniemy od 13th Floor Elevators, taki garażowo-rockowy zespół ze Stanów Zjednoczonych z utworem You Are Gonna Miss Me. Podobno, według niektórych, to był pierwszy utwór, gdzie można słyszeć taki riff metalowy, takie wokalizy, które wcale nie są zbyt łagodne, właśnie dość agresywne i można uznać, że to jest pierwszy utwór metalowy według niektórych i to jest rok 66, czyli no taka połowa lat 60. Inne kawałki, które pojawiają się w podobnym czasie, to jest Deep Purple Hush 67. Z 67 jeszcze coś tam mamy Jimiego Hendrixa, Purple Haze, gdzie ten
Jimi
riff...
Jimi Hendrix i metal, nie?
No to ale jednak, wiesz, no, tak, te riffy są...
Jak najbardziej.
Potężne. Później mamy jeszcze Uriah Heep, to już rok 70. Gypsy, ale nagrany troszeczkę wcześniej. Beatlesi. Dwa utwory się pojawiają w wywiadach z muzykami metalowymi. Helter Skelter z 68, który faktycznie jest dość szalonym kawałkiem. Tam nie dość, że pojawia się mocny, zaczepny riff, to jeszcze dość niefrasobliwy sposób śpiewania. Taki mocno garażowy, wręcz myślę, że bardziej punkowy niż metal. Ale coś w tym jest. I I Want You, She's So Heavy z września 69. No to z kolei taki, powiedzmy, pradziadek doom metalu. Co jeszcze? Led Zeppelin z debiutu, czyli 69. Dazed and Confused oraz Communication Breakdown. To mnie w ogóle nie zaskoczyło. 68. Arthur Brown, Fire. Głównie ze względu, nie tylko ze względu na muzykę, ale też cały anturaż. Tam mamy płonącą głowę wokalisty. Tekst, który mówi o potępieniu i to takim... będziemy potępieni, no i bardzo dobrze. Fajnie. No i co? I oczywiście Black Sabbath, Evil Woman i to właściwie tyle.
A nie, bo jeszcze rozmawialiśmy sobie jeszcze przed nagraniem odnośnie jednego zespołu.
No właśnie.
I tutaj Tomek przytoczył.
Tak jest.
Tak, Tomek wykopał w piwnicy, a właściwie w naszych archiwach.
Nie, w naszych archiwach, bo kiedyś faktycznie zastanawialiśmy się w którejś z audycji wiele, wiele lat temu, od czego się zaczął ten metal i wykopaliśmy wtedy z piwnicy zespół włoski, który się nazywa Dracula, i ten zespół w roku 69 wydał swój album, gdzie znajduje się taki bajeczny utwór pod tytułem Triumphatus Sad. I to jest coś, co no nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest to metalowe, jak się tego posłucha. To
wręcz brzmi jak taki, kurczę, prototyp, protoplasta doom metalu.
No, mnie się pełno.
Wiesz, mnie perkusji się... tam za dużo nie ma.
I dlatego mi się to kojarzy trochę z Burzumem, wiesz? Że też, to jest takie, kurcze, naprawdę burzumowe, bardziej ambient niż takie drony wręcz się pojawiają.
To jest ciężki riff, taki naprawdę to brzmienie gitary na maksa dumowe i do tego no, fantastyczne klawisze, tak? Takie
i
bardzo nastrojowe.
Niepokojące, przewijające się tylko kilka razy, jeżeli chodzi o tekst w całym utworze. Właśnie tytuł tego utworu, tak mówiony wręcz tak...
Triumphatus Sade.
Tak, jakoś tak. I to jest powiedziane, nie wiem, tam ze 4 czy 5 razy, ale za każdym razem tak leciutko ciarki gdzieś tam przechodzą po plecach.
To brzmi, no, jak soundtrack trochę do jakiegoś horroru i to już taki bardzo dopracowany soundtrack, faktycznie. Tak. No ale słuchajcie, to jeżeli chodzi o... tak jak Rudy powiedziałeś, my nie będziemy dzisiaj się skupiać na muzyce jako takiej. Okej, ona gdzieś będzie się przewijać. Ta wyliczanka utworów niby metalowych, protometalowych, zwał jak zwał, ona się wzięła stąd, że chcieliśmy uzasadnić, tak? Że to jest ten moment, kiedy rzucamy kotwicę i tu zaczynamy naszą podróż, lata 60., a nie 50. No oczywiście, gdybyśmy się tam na maksa uparli, to można by było...
Ale nie upieramy się, idziemy w 60.
Nie upieramy się, dobra.
Dobra, słuchajcie, co w tych latach 60. kształtowało ludzi, zanurzmy się w tym, imersja. I ja stawiam tezę, że jedną z najważniejszych rzeczy, taką, jeśli chodzi o historię powszechną wtedy, dwa procesy. Jeden to zimna wojna, kryzys kubański, wojna w Wietnamie i druga rzecz, czy konflikty, które pojawiały się na pograniczu Niemiec wschodnich i zachodnich. I to jedna rzecz, a druga dekolonizacja. To, że ten wspaniały, biały świat imperialny w postaci państw kolonialnych takich jak Francja, Wielka Brytania, Portugalia, on się zaczął rozpadać. Po prostu kolonie zaczynały, mieszkańcy kolonii chcieli mieć niezależność i w końcu do tego doszli. Ale to był proces, to nie było jedno wydarzenie.
Wiesz co, ja bym tutaj dorzucił jeszcze trzecią rzecz, która też jest zasadniczo procesem, czyli tutaj dorzuciłbym jeszcze podbój kosmosu.
O, zdecydowanie. Zresztą to, ale to się wiąże, bo zobacz.
No, oczywiście.
Zimna wojna, no to był też wyścig.
Tak.
Wyścig w kosmos, nie? Przypomnijmy, w 61, czyli na początku tej naszej dekady, startuje rakieta z Jurijem Gagarinem i on oblatuje Ziemię dookoła i ląduje i szczęśliwie przeżył, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że ten Gagarin, co poleciał i ten, co wrócił, to nie są te same osoby.
Powiem ci, że w Rosji by mnie to wcale nie zdziwiło, skoro do niedawna jeszcze się uważało, że Łajka generalnie przeżyła lot i w ogóle wszystko było super, a potem ją tam humanitarnie ponoć uśpili gdzieś tam na orbicie. Się okazało, że biedna nawet nie doleciała do orbity, bo ją przeciążenie zabiło, więc no generalnie...
No, nie powiedzieć, że Gagarin zastał Ziemię kulistą, a zostawił płaską.
Ale popatrz, płaska Ziemia się dzisiaj
ciebie trzyma. Ale popatrzcie na tego Gagarina, nie? Jakby skupmy się na nim na chwilę. To jest chłop, który całe swoje życie przygotowywał się mentalnie, fizycznie i tak dalej do tego, żeby tylko dosłownie na te kilka minut opuścić Związek Radziecki.
Ale udało się.
Udało mu się, no jakby dopiął swego.
Ale może on był w przestrzeni kosmicznej radzieckiej.
No nie był, bo on podobno całą kółko całe zrobił, także musiał wyjść jednak.
Wokół dysku się przeleć.
Związek Radziecki był wielki, ale nie aż tak.
No dobra, ale ja bym jeszcze tutaj powiedział...
Bo ja zacząłem od Gagarina, który wystartował w 61. No a ta dekada podboju zamknęła się w 69 z kolei dokonaniem Amerykanów, nie? Bo oni lądują... no właśnie, czy lądują? Nawiązujemy ciągle do naszego podcastu, dotyczącego teorii spiskowych w
tak,
metalu.
Tak, tak. Jak nie słyszeliście, to poprzedni odcinek, czyli odcinek numer
17. Powiedzmy, że będziemy poprawni politycznie, więc okej, dobra, Amerykanie wylądowali na Księżycu i robią to w roku 69. Załoga Apollo 11, tak? Nie pamiętam.
To
Apollo 11. No i tak sobie myślę, że to jest taka piękna klamra dla tej dekady lat 60., co później przeradza się w fascynację w popkulturze i muzyce metalowej. No dzisiaj mamy Iraona, Nocturnus AD, co tam jeszcze mamy, jeżeli chodzi o zespoły, które interesują się podbojem kosmosu, Pain, w taki czy inny sposób. No to są zespoły, które do dziś przecież eksploatują temat podboju kosmosu, a gdyby nie te lata 60. i początek 70., to nie wiem, ten temat nie byłby taki bogaty.
No nie, no myślę, że to by się bardzo mocno przyczyniło do całego ruchu science fiction jako takiego, tak. I literatura, komiksy, filmy i tak dalej. No, moglibyśmy się zastanawiać, czy bez w ogóle programów kosmicznych mielibyśmy na przykład Gwiezdne Wojny, tak, czy Star Treka. No.
No na pewno nie w takiej formie, albo nie w tym czasie.
Jako jakieś koncepcje. Ale mnie jeszcze zastanawia taki trochę w tym wszystkim, bo szukamy przyczyn i mówicie o ważnych, ważnym kontekście historycznym, a ja się jeszcze zastanawiam nad taką przyczyną po części biologiczną, czyli zastanawiam się nad tym, jak istotne było to, że lata 60. to był ten czas, kiedy zaczęło dorastać pokolenie urodzone po wojnie. Czyli po prostu ten taki czynnik generacyjny, można powiedzieć, że to jednak ten moment, kiedy dorosłymi stają się ci, którzy wojny nie przeżyli, bo urodzili się po, ale no, wychowują się w duchu tej wielkiej powojennej traumy i chyba można by było zakładać, że przynajmniej część z nich ma potrzebę tworzenia świata zupełnie innego.
No i tu wchodzi film pod tytułem Absolwent na przykład, który pokazuje, że Absolwent jest właśnie kimś takim, kimś urodzonym po wojnie, ale wychowanym w mocno konserwatywnym, takim kostycznym duchu powiedzmy drobnomieszczańskim Stanów Zjednoczonych, który się buntuje i postanawia, przy czym on nie robi tego w sposób metalowy, to nie to, że wyciąga jabola i sobie maluje, tatuje pentagram na czole, tylko postanawia zerwać z pewnego rodzaju obyczajowością. I to się pojawia w popkulturze, no chociażby w Absolwencie, ale też w muzyce, która była wtedy słuchana, czyli w takiej pewnej specyficznej odmianie folk rocka, bym powiedział, czy muzyki folkowej amerykańskiej. No i tutaj mam na myśli Boba Dylana, czy Simona i Garfunkela. Simona i Garfunkela bardzo lubię, Boba Dylana mniej, ale to nie ma znaczenia, co lubię, co nie lubię. Wtedy wszystkich tam lubili, jednych i drugich. Dobra, i faktycznie chyba to pokolenie, ono zaczyna się buntować. I to globalnie, bo to nie jest tak, że tylko w Stanach. I zacząłem od Absolwenta, ale no przecież 68 to jest potężny zryw studentów w Paryżu. Zresztą nie tylko w Paryżu, w wielu akademickich miastach świata zachodniego dochodzi do rozrób i takiego zmasowanego okazania tego, że jesteśmy, my młodzi jesteśmy przeciwko wam starym i nie podoba nam się wasza hipokryzja, nie podoba nam się wasz świat, który zrobiliście, konsumpcjonizm, kapitalizm, to trochę brzmi jak dzisiaj, nie? Ale wtedy to był pierwszy taki zryw powszechny i taki, który odbył się przed kamerami. On był transmitowany, nie? To nie to, że gdzieś tam był zryw i ja to usłyszałem, ja mogłem to zobaczyć.
A propos właśnie kamer i tak dalej, tutaj należy do tego dorzucić fakt, że upowszechnia się telewizja w tamtych latach. W Ameryce bardzo, w Europie nieco mniej, a już na pewno w Europie Wschodniej. Aczkolwiek no, ludzie mieli dostęp do tej informacji, nie? W sensie...
No właśnie.
Gdzie mieli, tam mieli oczywiście, ale... Właśnie była możliwość transmitowania tego z obrazem.
No właśnie, bo wcześniej było radio, nie? Ale to jednak nie to samo. Tutaj było i radio, i telewizja. Jeszcze do tego bardzo tania prasa, bo ona już wtedy wychodziła masowo i za śmieszne pieniądze. No faktycznie, to na pewno rozwój mass mediów doprowadził do tego, że każda z tych przyczyn, o których dzisiaj mówimy, niezależnie czy to jest kosmos, czy właśnie zrywy kontrkulturowe studentów w Paryżu, one nagle stawały się globalne, nie lokalne. To nie tak, że ci studenci w Paryżu oddziaływali tylko na Paryż i powiedzmy 200 kilometrów dookoła, tylko w San Francisco też o tym wiedzieli. A przecież w tym samym czasie w San Francisco w 68 trwało Lato Miłości, czyli wybuch kultury hipisowskiej, kontrkultury hipisowskiej. I to się na pewno wzajemnie, a z kolei ci studenci w Paryżu doskonale wiedzieli, że gdzieś tam w San Francisco trwa wybuch wolnej miłości i dostęp do środków psychodelicznych i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałbym jeszcze na chwilę zostać z tymi studentami, bo my mówimy o świecie zachodnim, ale akurat 68 to jest rok, kiedy mają miejsce wydarzenia również w bloku wschodnim, nie? W Polsce jest marzec 68 i zryw studentów Politechniki Warszawskiej, później Uniwersytetu i w ogóle całego świata studenckiego w Polsce. I w 68 to jest Praska Wiosna, czyli też rewolucja, można powiedzieć, która miała na celu wypromowanie takiego socjalizmu z ludzką twarzą i trochę odrzucenie tego kagańca założonego przez Związek Radziecki na Czechosłowację. No to się nie udało, ale zryw był. Więc no to było ze sobą powiązane, łącznie z tym, znaczy również tym, że zbuntowało się pokolenie tych młodych, którzy nie pamiętali wojny, ale byli wychowani w traumie. Ja bym tutaj jednak jeszcze nawiązał do tej wojny w Wietnamie i dekolonizacji, bo w kontekście mediów, w momencie, kiedy nagle oczy świata zachodniego i nie tylko, w ogóle świata zwróciły się na Orient, no bo w latach 50. wojna w Korei, później wojna w Wietnamie. Pamiętajmy, że wojna w Wietnamie wybuchła w 55, skończyła się w 75, trwała 20 lat. Ale te najważniejsze wydarzenia miały miejsce w latach 60. I oczy Zachodu zwróciły się na Wschód i to poskutkowało oczywiście bardzo różnymi rzeczami, ale również tym, że na Zachodzie dostrzeżono kulturę wynikającą z duchowości Wschodu. Buddyzm, rozmaite wersje hinduizmu, również to chrześcijaństwo wschodnie zaczęło być dostrzegane na Zachodzie jako coś ciekawego, coś, co może inspirować. To nie jest tak, że wcześniej nie było świadomości tego, ale w tym momencie stało się to masowe. Właśnie poszło przez mass media i super. Dotarło do hipisów, no i przecież w tym całym nurcie kontrkulturowym hipisowskim symbole hinduizmu czy buddyzmu są mega popularne, nie? A to gdzieś tam zaczął powstawać metal, skoro już mówimy o Jimim Hendrixie.
No to też była potrzeba po prostu jakiejś takiej duchowej alternatywy i czegoś nowego, co też trochę przyniosła filozofia egzystencjalna, no, która wschodem zainteresowała się jeszcze przed wojną, tak, ale gdzieś no, po wojnie to filozoficzne zainteresowanie, taki trochę renesans egzystencjalizmu, na przykład właśnie wśród buntowanych studentów,
no tak? W Paryżu, nie tylko.
No, powodował to ponowne zainteresowanie się zarówno egzystencjalizmem europejskim, ale też filozofią Dalekiego Wschodu, tak?
I to, a jak myślę, to się przełożyło na metal?
To dobre pytanie. Myślę, że bardziej oczywistą odpowiedzią jest, że wtedy też na nurcie tych potrzeb duchowych pojawił się na przykład LaVey.
Tak. Czyli wchodzimy w satanizm.
I
już jest nasze poletko, tu się dobrze czuje.
Tak. I tutaj to myślę, że takie oczywiste, tak? I tłumaczenie też, dlaczego... No dlaczego ta kontrkultura, której częścią może byli, jeśli nie metale, to protoplaści metalu, no i gdzieś już sięgali po tego szatana, tak? Po ten satanizm. No bo to też stało się elementem kontrkulturowym.
Tak? Ewidentnie, no to był bunt, tak? No znajdź mi większego buntownika niż ten Lucyfer. No to zdecydowanie, ale mi się też wydaje, że jak popatrzysz na pierwsze już takie true metalowe nagranie, mam na myśli debiut Black Sabbath. Co prawda to już są wczesne lata 70., ale no przecież oni na czymś musieli wyrosnąć i wyrastali właśnie na tej kontrkulturze wcześniejszej. Cały ten anturaż, który jest zbudowany wokół Black Sabbath, on jedną nogą tkwi w LaVeyu. Ewidentnie, nie? Te krzyże, te zjawy, pewna rytualność, która tam się pojawia, tematyka, która oczywiście też się pojawia. Drugą nogą oni tkwią w horrorach. Czyli w popkulturze. To z Laveyem coś tam ma wspólnego, ale bo nie czarujmy się, reżyserzy też się inspirowali tym, co się działo w filozofii czy w życiu duchowym, więc jakby pośrednio trafiło do metalu. I ja sobie wypisałem nawet kilka, specjalnie wypisałem kilka horrorów, które w latach 60. powstały. No i myślę, że miały niepomierny wpływ na to, jak później cała symbolika i imaginarium metalowe powstawało. I to tak, z tych najważniejszych, które tu znalazłem, Noc Żywych Trupów, no bez dwóch zdań, zombie, gryzienie przez zombie, rozkładające się ciała, to wszystko, nie byłoby Ediego, gdyby nie Noc Żywych Trupów. Dziecko Rosemary, nawiedzenia, emanacje, tajemnicze kulty, zdecydowanie psychoza. Myślę, że też. Jak najbardziej pewne rodzaje paranoi. To jest coś, co w muzyce metalowej bywa tematem. Władca Much. Okej, okay, powiedzmy. Sklepik z horrorami. No to wersja tak trochę na wesoło. No, nie do końca, ale powiedzmy. No i Ptaki, czyli chyba najbardziej absurdalny z tych horrorów, ale jednocześnie świetny. To są te horrory, które mi się wydaje najbardziej wpłynęły na to metalowe imaginarium, również na Black Sabbath, na to, co później było nagrywane. No dobra, to jeżeli chodzi... Ale Tomek, twoja tematyka jeszcze się pojawia. No bo skoro wybuch hippisów, skoro wybuch kontrkultury, skoro lato miłości 68 w San Francisco, skoro Beatlesi i Lucy in the Sky with Diamond, to jeszcze pojawia się jeden wesoły temat.
Medycyna.
Medycyna, właśnie.
Tak, no
farmakologia, w sumie bardziej.
Farmakologia zdecydowanie wtedy dla kontrkultury była i jednym z motorów napędowych, ale i jednym ze środków wyrazu, no bo jedno z drugim było mocno połączone i trudno powiedzieć, czy mielibyśmy rok psychodeliczny, gdyby nie substancje, które były wtedy popularne i używane.
Ale one nie były wynalezione wtedy.
Nie były wynalezione. LSD było wynalezione lata wcześniej. Natomiast faktycznie wyglądało to tak, że to jakby ta popularność w kontrkulturze i pojawienie się substancji psychodelicznych w szerokim obiegu, no które wtedy, to ważne, tak, one były w pełni legalne. To nie były substancje, których ktoś zabraniał używać, tak, czy zabraniał nimi handlować, więc one były dostępne, a jednocześnie właściwie od końca lat 50., a już lata 60. to na maksa, były badane jako substancje potencjalnie lecznicze. Tak? Był badany ich potencjał w zakresie leczenia różnych problemów w medycynie, nie tylko zaburzeń psychicznych. Były różne pomysły, jak tego używać, więc i o tym się robiło wtedy głośno. No w takim kontekście bardziej naukowym, ale też dużo badań dotyczyło, na przykład badania Jamesa Fadimana dotyczące nie zastosowań medycznych, tylko na przykład zastosowań psychodelików do tego, żeby twórczo rozwiązywać problemy. Albo czy psychodeliki mogą się przydać do zwiększania kreatywności, tak? Okay. Tak. I on wtedy opracowywał badania, w których na przykład substancje przyjmowali ludzie reprezentujący różne branże i mieli przyjść na badanie z jakimś swoim branżowym problemem. I on badał, czy zastosowanie substancji pomoże im rozwiązać problem. I to były problemy bardzo różnej maści, bo to przychodzili na przykład jacyś artyści bez weny albo zmagający się z brakiem kreatywności, albo przychodzili też inżynierowie z czysto technicznymi problemami. Tak? I tutaj takie badania były i o tym było głośno, więc w związku z tym to też i mogło stanowić pewną inspirację do sięgania po te substancje. Ja bym jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę. Jak już jesteśmy w tych Stanach Zjednoczonych lat 60., to też mamy, mamy ten fenomen bardzo dynamicznego rozwijania się psychologii jako nauki, która no, w Stanach Zjednoczonych psychologia na uczelniach była zdecydowanie, nazwalibyśmy to ostoją lewactwa. Tak? Więc to, to też taka kwestia. I tutaj jakby pod tym względem właśnie ta cała kontrkultura i ten świat taki naukowy, psychologiczny już były bardzo, bardzo blisko siebie. Tak? No tak. I tutaj to też była trochę taka przestrzeń, gdzie na przykład te psychodeliki mogły wypływać, ale jeszcze raz podkreślam, wtedy właściwie jako legalne substancje.
Ale tak? To jest fascynujące, wiesz, bo jak się czyta wspomnienia Czesława Miłosza, mniej więcej z tego okresu, on był wtedy na Uniwersytecie w Berkeley w Kalifornii, no, my sobie wyobrażamy i trochę nam w szkole ten Miłosz jest prezentowany jako taki starszy pan, bardzo poważny.
A to nie on zawsze nie był stary i poważny?
No właśnie nie, słuchaj, on opisuje w swoich jakichś wspomnieniach, jak w latach 60. właśnie z wieloma lewakami, takimi lewakami, którzy wtedy jak najbardziej się identyfikowali jako lewica, byli bardzo z tego dumni, czy też naukowcami, ale mocno związanymi z kontrkulturą, jak popalał sobie trawę i był tym nieraz. To nie to, że... To był pewien styl wtedy. Chodziło o to, żeby też wprowadzić się w ten nastrój, poznać go, no i coś dla siebie wyciągnąć, także... Słuchajcie, no jak czyli... omawiacie w szkole czy gdzieś tam tego Miłosza, to pamiętajcie, że dziadzio też lubił sobie to lolka przypalić.
Tutaj mam w takim razie od razu taką myśl, że tworząc stonery warto sięgnąć po twórczość Miłosza. Bo prawdopodobnie ta twórczość, szczególnie z tych lat 60., będzie nacechowana właśnie jaraniem zielska, więc...
Myślę, że miało na bank wpływ.
To słuchajcie, kochani, mój następny stonerowy album będzie inspirowany Czesławem Miłoszem. Przysięgam, zrobię to.
Ale nie będziesz pierwszy, bo zespół Amen Ra z Holandii cytuje Miłosza też. No, oni nie są stonerowi, nie?
Ale... No, ale jakby Doom już zdecydowany.
No tak. No tak, tak. Gdzieś ale... to leży. Tak.
To właśnie moja myśl była taka, jak wcześniej się przysłuchiwałem waszej dyskusji, jeszcze jeśli chodzi o różne ruchy, no ja jestem wielkim fanem twórczości bitników.
Myślałem, że jesteś wielkim lewakiem.
W tym właśnie sobie tak pomyślałem na przykład o twórczości, o poezjach Allena Ginsberga, którego no, jak czytam, to szczerze mówiąc, ja bardzo często słyszę w głowie jakiś taki punkowy riff, jak czytam tę poezję, tak? Może niekoniecznie metalowy, ale punkowy, czy hardkorowy, albo krastowy. I bardzo mi to pasuje, tak? I sam tekst, no, sama energia tych tekstów, ich właśnie ten buntowniczy aspekt, no, bardzo mi do tego pasuje.
A to jest właśnie ta kontrkulturowość,
nie? No, oczywiście, to jakby no, cały ruch bitników, myślę, że ten wkład w kontrkulturę był olbrzymi. No ale jak sobie pomyślimy na przykład o naszym polskim bursie czy o wojaczku, no to podobnie. To by były takie szybkie, hardkorowe albo grindkorowe strzały. Tak? To...
Ale wiesz, ale z drugiej strony w tym samym czasie w Wielkiej Brytanii też formują się nowe kontrkultury. One chyba nie zapisały się w popkulturze tak mocno jak hipisi czy bitnicy, ale jednak się zapisali. Mam na myśli popersów i skinheadów. Nie? Mhm. Przy czym należy pamiętać, że skinheadzi na początku w ogóle nie mieli nic wspólnego z faszyzmem, rasizmem, nacjonalizmem. To w ogóle nie stało obok tego nurtu ideologicznego. To była tak naprawdę subkultura związana przede wszystkim z robotnikami. Więc raczej podejście było takie bardziej lewicowe niż prawicowe, jakieś tam ekstremalnie prawicowe w dodatku. Natomiast to, co ich cechowało, to, że faktycznie golili się na łyso, ale słuchali zupełnie innej muzyki niż to, co później kojarzymy ze skinheadami. Oni raczej słuchali ska, słuchali muzyki jamajskiej, reggae. I to byli pod wpływem raczej tej grupy. I myślę, że to później też jakoś procentowało w muzyce metalowej, jak sobie skojarzę. W ogóle, o, emancypacja czarnych. To jest kolejny temat, który w latach 60. był mega aktualny i to się zwiąże zaraz z tą Jamajką. No bo przecież mamy tak, najpierw Malcolma X'a, jego działalność. Później pastor Martin Luther King. Mamy działalność partii Czarnych Panter. Mamy wojnę w Wietnamie, która jakby uwidoczniła każdemu dyskryminację czarnych, która teoretycznie w tym czasie już w Stanach nie było dyskryminacji, było równouprawnienie. Ale to była czysta teoria, bo w wojsku, żeby zostać oficerem, a już szczególnie w jakichś poważniejszych jednostkach, na przykład lotniczych, trzeba było być białym. I pojawiły się głosy bardzo ostro to krytykujące, również wśród białych, nie tylko wśród czarnych. I oczywiście to się później zmieniło, ale było wywołane no, takim jaskrawą dyskryminacją. I myślę, że też trzeba o tym pamiętać, bo później mamy przecież te nurty metalowe związane z kulturą czarnych. Mam na myśli tutaj chociażby Ice-T i jego Body Count i wcześniej takie rap metalowe twory jak Run DMC, to tego wszystkiego, myślę, że w jakimś sensie spadkobiercą takiego podejścia było też Rage Against the Machine, tam akurat nie było, tak?
Ja chciałem tu wtrącić jeszcze, tak, właściwie, bo jeszcze jedna bardzo ważna postać, o której też mówiliśmy w tej audycji dawno, dawno temu, nawet dotarłem w międzyczasie, dokładnie 6 czerwca 2017 roku była ta nasza audycja, jeszcze tam się pojawił Screaming Jay Hawkins z utworem I Put a Spell on You, tak, który też proponowaliśmy jako jeden ze starszych utworów i to no, wykonawca no właśnie, też mógłby do Czarnych Panter należeć, spokojnie. I utwór, który na wskroś inspirowany tematyką wudu, taki bardzo mocno karaibski, no ale w całym tym enturażu przypominający mocno taką twórczość folkowo-metalową. Tak? Gdzieś tam sięgaliśmy po te inspiracje i tu też właśnie tak w kontekście tego, co mówił, że ta emancypacja rasowa, bardzo ważny element, ale jeszcze tutaj skojarzyło mi się to troszkę z bitnikami, tak? Bo mieliśmy na przykład jeszcze Williama Burroughsa, który w istotny sposób przyczynił się na przykład do popularyzowania psychodelików, ale nie syntetycznych jak LSD, które płynęły z tych uczelni, tylko bardziej tradycyjnych, tak, ze świata, jak kaktusy, ayahuasca, meskalina, tak, takie rzeczy. No Sporysz to chyba, nie wiem, szczerze mówiąc, nie chciałbym tu popełnić błędu, nie wiem, czy Burroughs raczył się Sporyszem, ale substancjami naturalnymi, znanymi w wielu miejscach na świecie kulturowo, tak. I to sięganie po kulturę nie tylko Dalekiego Wschodu, tak, ale na przykład te kultury środkowo-południowoamerykańskie czy afrykańskie, no to też były takie inspiracje mocne dla tej kontrkultury, prawda?
W ogóle odkrywanie też korzeni, nie? Rehabilitacja etnicznych Amerykanów. No, w pewnym sensie rehabilitacja, bo oni przez wiele lat byli jednak kreowani jako szlachetni dzikusi, nie? W najlepszym wypadku szlachetni, bo czasami zupełnie nie szlachetni. A gdzieś w latach 60. to się zaczęło pomału zmieniać, że chyba pojawiła się refleksja nad tym, że okej, kurczę, myśmy zrobili bardzo wiele zła.
I
ten szlachetny dzikus to nie jest chyba właściwa etykieta.
Poza tym jeszcze ten element, no na przykład tego, że te utopie hipisowskie, one w nich tkwiła taka trochę romantyczna wizja tego, że no wróćmy do takiego życia plemiennego w komunie, tak?
A
byli tacy przed nami i właśnie ich skrzywdziliśmy, tak?
No trochę tak. I myślę, że to było dość... Ja teraz myślę, wiesz, kliszami, które mi się wyświetlają z filmu Her. bo tam w musicalu Hair jest cała plejada takich postaci hipisowskich i pamiętam, że osoby pomalowane bądź ubrane w stylu Indian północnoamerykańskich występują tam bardzo często, faktycznie. Czyli chyba był to taki... Ta refleksja musiała być dość popularna.
Na pewno nie będziecie tego słyszeć, bo ja się bardzo dobrze staram o to, żeby nasz podcast brzmiał bardzo dobrze i zwykle te dźwięki tła nie są słyszalne, ale za naszymi drzwiami właśnie ktoś odpalił Nyankata, do którego dojdziemy na pewno, kiedy będziemy omawiali lata 2010 i dalej.
Zdekoncentrowało mnie to, wiesz?
No nie dziwię się stary, jakby ja ostatni raz słyszałem to, nie wiem, naprawdę przysięgam z 10 lat temu.
Chyba musimy puścić Beatlesów dla przeciwwagi.
I want you. Dobra, ale wracając, słuchajcie, no ale mamy te lata 60. One są w pewnym sensie kolorowe, bo ci hipisi, bo ta kontrkultura, to było naprawdę barwne bardzo. Media, które pozwalały patrzeć na cały świat. No mamy te straszne wydarzenia, tak? Wojny, no, bez dwóch zdań. Dekolonizacja, która z jednej strony była pozytywnym wydarzeniem, bo tam całe narody się wyzwalały i dochodziły do głosu. Ale z drugiej, no często ta dekolonizacja była okupowana krwią i to bardzo poważnie. Ale no, czuć było na świecie, że się żyje. Nie? To była na pewno epoka przemian. Ja jak myślę o latach 60., to myślę o rewolucjach, o bardzo poważnych, fundamentalnych zmianach. W każdej dekadzie były jakieś zmiany, ale wydaje mi się, że w 60. jakoś tak wyjątkowo dużo nagromadziło się tego.
To takie trochę powtórka z lat 40. XIX wieku. No,
nie? Trochę
to
tak. Nie?
Nowa wiosna ludów.
Wiosna ludów, no. Ale tak sobie myślę, że też bardzo ważnym aspektem tych lat 60. i chyba bez tego lato miłości nie wyglądałoby tak, jak wyglądało. Na pewno emancypacja kobiet nie wyglądałaby tak, jak wyglądała, gdyby nie to, że w latach 60., a właściwie na samym początku, w roku 60., po raz pierwszy masowo do aptek trafia pigułka hormonalna, która miała na celu umożliwienie kobietom kontrolowanie płodności. No i oczywiście, że to jeszcze wtedy było bardzo prymitywne z dzisiejszej perspektywy. Te pigułki, no z jednej strony fajnie, dawały poczucie kontroli i one i były skuteczne, ale z drugiej miały dużo też negatywnych skutków, o których dzisiaj wiemy. Wtedy to nie było takie oczywiste. Ale właśnie to, że kobiety po raz pierwszy w pełni kontrolowały swoje ciało, możliwości rozrodcze, spowodowały, że faktycznie mogły zupełnie niezależnie działać. One nagle mogły przestać być powszechnie postrzegane wyłącznie przez pryzmat płodności, tak? I kwestii macierzyństwa. Także coś, co dzisiaj niedawno rozmawialiśmy, że dzisiaj w metalu nie ma co rozmawiać na temat kobiet w metalu, bo to już stało się tak powszechne, to równouprawnienie, że tam już nie ma sensacji. No chyba zaczęło się gdzieś w latach 60. Ja tak to widzę, że no jest to efekt pewnej emancypacji. Mniejsza z tym, czy to jest feminizm, czy nie. No na pewno emancypacja i równouprawnienie, które gdzieś tam, którego milowym krokiem było wprowadzenie i upowszechnienie pigułki hormonalnej, nie? Na początku lat 60. Także do tego, kurczę, daleko zaszliśmy. Lata 60., pigułka hormonalna, muzyka metalowa.
No to jeszcze wracamy do też jednego z naszych ostatnich podcastów na temat kobiet, czyli tutaj temat, no, Jinx Dawson, tak? I właśnie ta emancypacja już bardzo idąca w stronę metalu, a na pewno w stronę okultyzmu, tak? I takiego czarownictwa i bycia wiedźmą, zespół Coven, tak? I cały ten ruch taki okultystyczno...
Okult roka,
ale no właśnie gdzieś ruch, chciałem powiedzieć, takich czarownic też trochę, tak?
No,
tego tematu i ten wymiar takiej kontrkultury z emancypacją kobiet.
Tak, bo to pojawiła się to są lata, gdzie nie tylko pojawia się flower power, ale też moc kobiet, nie? Jeszcze inna strona tego medalu. Ale ja mam wrażenie, że też lata 60., kiedy zaczęły dobiegać widać końca. Ten 68 to jest ewidentnie kulminacja, to jest po prostu ogień. Pamiętajmy, że wtedy Beatlesi nagle bardzo się zmieniają, bo z takiego zespołu big beatowego, powiedzmy, stają się no, zespołem, który wchodzi w kontrkulturę i przestają, zdzierają maskę grzecznych chłopaczków, sąsiadów za płotu, których na pewno twoi starzy polubią. I nagle się okazuje, że no w sumie może i polubią, ale najchętniej to oni by z tobą wypalili jointa i poleżeli trochę w krzakach, nie? Także...
Ale w międzyczasie powiedzieliby też o tym, że wojna w Wietnamie nie jest dobra i ogólnie pokój na świecie powinien panować.
No tak, tak, zdecydowanie. No to jest ten 68, no. Nie? I ten pacyfizm tak, mocny, tak. Właśnie, bo nie mówiliśmy o pacyfizmie, który przez ruch hipisowski był bardzo wypromowany, ale ja mam wrażenie, że ten 68 to jest ten moment kulminacji, potem to tak jakby zaczyna opadać. Wiemy, że ruch hipisowski trochę się skompromitował. Okazało się, że te środki psychodeliczne, które miały wyzwalać, były trochę inaczej postrzegane i zostały wykorzystane również do upowszechnienia się. No i słuchajcie, jak nie niankac, to syrena alarmowa.
Ale w ogóle mieliśmy dokładnie tą sytuację chyba w pierwszym odcinku, że zaczęły nam ten. Myśmy nawet przerwali rozmowę, bo to było tylko z Tomkiem wtedy rozmawialiśmy. I rzuciłem, że coś tam, że syreny i tak dalej. Nie sprawdziłem tego potem w nagraniu w ogóle, a się okazuje, że wszystko się ładnie wyczyściło i w ogóle tego nie słychać. Także spokojnie.
O czym my mówimy.
No, jakbyście potrzebowali na przyszłość, można nagrywać podcasty koło remizy strażackiej.
Można. Ja ogólnie polecam, zachęcam, a zrobię autopromocję. Jak chcecie sobie nagrać swój własny podcast, to się możecie do mnie odezwać. Chętnie przyjadę z całym sprzętem, jak nie macie i wam nagram podcast. Nie ma sprawy.
No i gotowe.
I cyk.
Sprawa załatwiona.
Wracając do tego końca lat 60., ja mam wrażenie, że wtedy co się tak robi kontrowersyjnie, trochę to się rozpada. To myślenie w taki pozytywny, mityczny sposób o kontrkulturze. No bo nagle się okazuje, że środki psychoaktywne to nie tylko psychodeliki typu LSD czy grzyby, no ale też heroina. I wiele osób staje się ofiarami heroiny. No tutaj zacznijmy. No można by było wymieniać, ale oczywiście
cała
plejada gwiazd. Zacznijmy od Jimiego Hendrixa, ale dalej jest również Jimmy Morrison. No można by było tutaj naprawdę mocno cały album z fotkami przedstawić. I chyba właśnie te ekscesy narkotyczne powodują, że dzisiaj w hipisach widzimy takich uroczych naiwniaków i chyba początek jakiegoś upadku też, nie? To znaczy hipisi byli piękni i straszni zarazem. I to mówi, i na tym podglebiu, na tym nawozie powstało Black Sabbath, nie? Znaczy nie chodzi o narkotyki w tym momencie, Ozzy ma na ten temat swoje zdanie na pewno. Chodzi mi o to, że ten cały świat wykreowany przez kontrkulturę, głównie w Stanach, ale nie tylko, kolejnej generacji wydawał się trochę fałszywy i naiwny. I na przykład bezrobotni dawniej robotnicy z Birmingham mieli wrażenie, że hipisi i tamta generacja zaliczyła straszną odklejkę. Że to byli po prostu odklejeni od rzeczywistości ludzie, którzy nigdy nie musieli zarabiać na siebie i tak dalej. Bo prawda jest taka, że życie jest szare, smutne, nie ma celu. No weź tę gitarę i zagraj jakiś riff, Tony, no proszę cię. I w ten oto sposób powstaje Black Sabbath. To znaczy, no faktycznie, to był bunt, jakby bunt w buncie, bunt przeciwko naiwności hipisów, naiwności tamtego pokolenia. Stąd już na albumie Black Sabbath nie uświadczymy również w warstwie graficznej żadnych kwiatków. Nic takiego, tylko raczej mrok, zjawy, odwrócony krzyż i taki ogólne nawet nie powiedziałbym, że to był bunt, to było chyba zmęczenie i pokazanie takiego faka, że to wszystko jest nieprawda, że może szukaliście czegoś innego, ale na pewno tego nie znaleźliście i my też tego nie znajdziemy. To już był taki nihilizm bardzo daleko posunięty. No,
no ale tu jeszcze trzeba oddać prawdę historyczną, więc decyzje, jeśli chodzi o kwestie polityki narkotykowej w Stanach wtedy właśnie były podejmowane czysto politycznie, tak? I tak, w tej chwili mamy dostęp do nagrań, do dokumentów, że faktycznie Nixon kierował się tutaj interesem politycznym, tak? Bo największą opozycją dla niego były właśnie ruchy przede wszystkim aktywne w zakresie pacyfizmu, tak, czyli antywojenne ruchy i w zakresie antyrasizmu, tak, i tej emancypacji rasowej. I tutaj kojarząc właśnie jeden i drugi problem z substancjami takimi jak...
Te antykapitalistyczne ruchy, nie?
Tak, i kojarząc to z substancjami jak marihuana, jak psychodeliki, czy właśnie heroina, czy w ogóle opiaty, no to można było skojarzyć po prostu te ruchy opozycyjne, polityczne, siły bardzo mocne z po prostu z substancjami, tak? I
to powiedzieć, można było że... dorobić gębę, nie?
Dorobić gębę, że pacyfizm, że emancypacja rasowa, czy właśnie antykapitalizm, to wszystko jest twarz narkotyków i zwykłego
ćpania. Ja pamiętam, tak? Pamiętam takie filmiki propagandowe amerykańskie, gdzie czarnym panterom, partii czarnych panter, dorabiano twarz faktycznie dealerów. Tam szła taka narracja, że właściwie okej, oni niby chcą walczyć o wolność, ale tak naprawdę to chcą dealować dragami i o to chodzi. To się zdarzało, to znaczy, no wiecie, no dealerzy pewnie zdarzali się w każdym środowisku, no ale nie wiem, czy akurat wśród czarnych panter było ich więcej niż w środowisku, nie wiem, profesorów akademickich. Podejrzewam, że tylu samo. Nie wiem, może to trochę naiwnie pojmuję, ale chciałbym, żeby tak było.
Wiesz co, myślę, że jakbyś się popytał osoby, które gdzieś tam się wychowywały w tamtych latach i tak dalej, jakby przeżywały swoją młodość, to mogłyby ci opowiedzieć trochę na ten temat.
Ale na pewno.
Czy myśmy powiedzieli też o tym, że i ja myślę, że to też jest dobre chyba... kurtyna do tego całego, do tych lat 60., że tak naprawdę wtedy mamy pierwszy festiwal muzyczny.
No przecież.
I to jest coś, co początkuje nam tak naprawdę, bo koncerty koncertami, to się zdarzało.
Petersi grali koncerty.
Tak, Petersi grali koncerty. Ale tak, mamy... Dwie rzeczy. Zanim festiwale. Mamy Polskę, bo to jest dosyć istotne. Mamy rok 67.
O co ci chodzi?
I mamy Rolling Stonesów.
No tak. Są jakieś, tam wtedy w Warszawie odbywa się jakiś międzynarodowy Dzień Młodzieży, Festiwal Młodzieży, coś takiego chyba. No i faktycznie jako goście przyjeżdżają Stonesi i grają w sali kongresowej. To jest coś niesamowitego, bo ta sala kongresowa przecież to była sala zbudowana na zjazdy partyjne. Tak. Najnudniejsza rzecz na świecie, jaka może być. Zjazd PZPR-u. No przecież no nic tylko się zesrać z nudów. Nie, wiesz, trochę żałuję. Chciałbym zobaczyć. Chciałbym to poczuć. Ale no i właśnie w tej sali zaprojektowanej na jakieś strasznie nudne posiadówy, występuje zespół, który wtedy naprawdę był kontrkulturowy. To znaczy Beatlesi przy Stonesach w 67 to byli bardzo grzeczni chłopcy. Chociaż już tam się nie było to takie oczywiste, ale oni byli jednak jeszcze bardzo grzeczni. A Stonesi to było zło. Oni śpiewali, że mają współczucie dla diabła.
No.
I nie, no. Nie wiem, i nie czcili raczej Stalina. Nie
ale o co, dlaczego to jest istotny punkt dla Polski? Dlatego, że tak naprawdę myśmy wtedy byli za żelazną kurtyną i tak
i to
dalej.
Mocno.
I jakby bardzo mocno. I ten gęsty PRL jakby przytłaczał życie tutaj, a co za tym idzie, no nie było dostępu do tej kultury, nie było dostępu do zachodniej kultury. I pokazanie, że ta kultura tej, w ogóle, że ona istnieje i że to gdzieś tam jest i to wszystko się dzieje.
No i mówimy o zespole topowym, nie?
To
nie
była średnia półka. To nie był jakiś podrzędny zespół gdzieś z...
Taylor Swift, wiesz.
Tak, dokładnie, jakby na tamtych czasów, jak najbardziej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, to wtedy tak naprawdę zaczęło to początkować i muzykę cięższą rockową i muzykę metalową z pewnością też.
No,
ale właśnie, to się u nas dlatego myślę, że ten kontekst polski bardziej się u nas pokaże w kolejnym odcinku, w którym będziemy mówili już o latach 70. Nie mówię, że to będzie kolejny, że za tydzień czy coś tam, tylko kolejny z serii. I myślę, że wtedy się na tym bardziej skupimy. Natomiast wracając, bo to był ważny punkt oczywiście na mapie historii. Mapie historii?
Pasuje.
No może być,
taka
nie?
Metafora.
Globus Polski.
Natomiast
Globus Polski, tak.
Tak, no, dwa lata później, tak? Rok 69 mieliśmy pierwszy tak naprawdę muzyczny festiwal i to było coś. To było coś, dzięki czemu dzisiaj możemy pojechać na Mystic, dzisiaj możemy pojechać na Brutal, dzisiaj na możemy Wacken. Pojechać na Poland Rock, na Wacken, na co tylko chcecie. A mowa tutaj o czymś, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, w Bethel, czyli o Woodstock Festiwalu. Pierwszy festiwal Woodstock ever. I to jest potężne wydarzenie, nie tylko dla muzyki metalowej, ale dla każdej tak naprawdę.
Nawet nie funkcjonowała nazwa festiwalu.
Dokładnie, tak. To był jakiś zlot zespołu.
Nie, to były targi muzyki i rzemiosła.
Tak. Targi muzyki
i
rzemiosła.
I one były zaplanowane, tam miało być maksimum 100 tysięcy osób, było 500 000, tak. Więc wyobraźcie sobie te warunki sanitarne. Wtedy nikomu się nie śniło o tojach. To była...
Tam był
środek niczego. Tak. To była jakaś farma.
Scena zbita z desek. Dosłownie to był ten Woodstock. Tak.
Ale wiesz, ile to dawało pola do popisu ekspertom od nagłośnienia czy oświetlenia, którzy musieli to naprawdę zaprojektować. To nie były gotowe moduły, stawiasz jeden, dwa, podpinasz, jest.
Nie,
to trzeba było wszystko przemyśleć. Także pomijając samo wydarzenie, jego istotność dla muzyki, dla sztuki i wydźwięk społeczny, to było też ciekawe wydarzenie technologiczne, bo całe lata 60. to jest bardzo burzliwy rozwój przemysłu muzycznego, również technologii związanych z nagrywaniem, realizacją dźwięku. No i tu nagle mamy takie wyzwanie. Impreza dla setek tysięcy osób, którą trzeba nagłośnić, oświetlić, zbudować scenę i żeby najlepiej, żeby jeszcze nikt się tam nie pozabijał. Zresztą nie wiem, czy tam były jakieś ofiary, czy nie.
Wiesz co, ciężko się...
Nie wiem, ale jak oglądam zdjęcia z tamtych czasów, to jestem trochę zaniepokojony. Chciałbym tam być, ale trochę bym się też bał.
Wiesz co, powiem ci tak, ja na to właśnie w tym momencie sobie klikam zdjęcia stamtąd. No wygląda to mniej więcej jak coś, do czego ja jestem przyzwyczajony po jeżdżeniu tam wielokrotnie na Woodstock w Polsce, czyli... chmara po prostu ludzi, człowiek na człowieku, aczkolwiek jest jedna rzecz, której mi tutaj brakuje. Brakuje mi w tym wszystkim tutaj wszechobecnych namiotów.
I w ogóle reklam, nie? Tam nie było reklam.
Nie, natomiast co jest dosyć ciekawe, to, że właśnie na takich stelażach, i to nie jestem pewien, czy to nie jest przypadkiem z drewna zbite, są poustawiane właśnie głośniki i tak dalej, no bo dzisiaj systemy wszystkie są wiszące i tak dalej, no w tamtych latach to było coś, co trzeba było gdzieś postawić, a żeby ten głośnik jeszcze zagrał daleko, no to musi być wysoko, więc... Ktoś musiał tam na to wleźć, na tą konstrukcję misterną, postawić i tak dalej, dociągnąć tam kable, podłączyć. Naprawdę jako osoba związana bardzo mocno przez lata z różnymi scenami i tak dalej, koncertami, stwierdzam, że ogromny naprawdę szacun dla każdego, kto przy tym pracował, bo to jest co. To
nie, jest, słuchajcie, to jak jesteście zainteresowani, jest dużo filmów dokumentalnych, tak, gdzie można obejrzeć sobie wypowiedzi właśnie inżynierów, techników, organizatorów, którzy stali za tym wszystkim. No to był cud, że to się udało, bo mogło być bardzo różnie. Artystycznie też się przecież udało. No, koncert Jimiego Hendrixa, który w ogóle miał tam nie grać, z tego festiwalu, to jest jeden z najsłynniejszych koncertów rockowych ever. Wykonanie With a Little Help from My Friends, Joe Cockera. No standard mega, no to trzeba po prostu znać. A do tego dodajmy i Santana, i The Who, Jefferson Airplane. Wiele zespołów, które wtedy były bardzo, bardzo ważne i odcisnęły się również na muzyce metalowej. Ale o Woodstock jednak przede wszystkim wspominamy z powodów takich organizacyjno-koncepcyjnych. Tak, ktoś to wymyślił,
tak? Pozwolę sobie na małą złośliwostkę, że ponad 50 lat później na Mystic Festiwalu nie udało się.
No to prawda.
To jest prawda.
To prawda. No
pozdrawiamy
niestety
organizatorów Mystica i jakby...
No, trzymamy kciuki za ten rok.
Trzymamy kciuki za ten rok, zdecydowanie. Oby nie poszło tak jak w zeszłym.
Wybaczyliśmy już dawno temu tak naprawdę.
Ale pośmiać się można.
O, oczywiście, że
a
tak.
A nawet trzeba. Dobra, słuchajcie, ja nie wiem, no ale wydaje mi się, że pomału kończymy tę tematykę lat 60. Ja jeszcze, wiesz co, Rudy, na chwileczkę nawiążę do tych Stonesów, o których wspomniałeś.
Dawaj.
Bo ty mówisz, że Stonesi 67. Tak jest, to był 67, ale myślę, że nie jest w Polsce przynajmniej przypadkiem, że to rok później, w 68, zaczęły się właśnie strajki studenckie i wybuch naszej jakiejś tam przaśnej, bo przaśnej, ale jednak naszej kontrkultury.
Mogło to mieć zdecydowanie wpływ, nie? To, że jakby też ci młodzi ludzie wtedy zobaczyli, jakie życie, jakby co oferuje kultura Zachodu, nie? Jakby, no nic dziwnego, że to się wydarzyło w tak małym odstępie czasu. Wydaje mi się, że to mogła być taka iskierka, nie?
Też mi się wydaje, że to była składowa, że jednak zapachniało na chwilę tym Zachodem.
Bardzo dobrze.
Pewnie, że dobrze. Szkoda, że nie wcześniej. Dobra, słuchajcie, to chyba lata 60. mamy mniej więcej obgadane. Jeżeli wy macie jakieś skojarzenia między latami 60. a metalem, to piszcie.
Bardzo, bardzo chętnie podłapiemy, jak najbardziej. Jak najbardziej przyjmiemy skojarzenia z innymi latami. Co mi się tu piszczysz? Więc...
Tak, będziemy szykować dla was kolejne.
Tak, szykujemy na pewno całą serię, w związku z czym chętnie jakby usłyszymy też to, co do czego wy się gdzieś tam dokopujecie, no bo umówmy się, nas jest tylko trzech, a was mamy nadzieję tysiące.
Aha, trzymamy kciuki.
Podsuniecie nam parę pomysłów, to będzie ciekawiej i na lata 70. i 80.
A to na pewno,
dalej,
a i jakieś zniżki na składki dla satanistów z Łodzi, to wam możemy coś załatwić. Jakby
no, pewnie.
Sponsoring jest, także tam pamiętajcie, że na hasło ZPR możecie mieć tam 10% zniżki na abonament miesięczny. Także...
I co piąty rytuał gratis. Także.
Tak jest, tak jest. Dobrze, w tym optymistycznym, woodstockowym akcentem żegnamy się z wami. Do usłyszenia w kolejnym, 19. odcinku z Piekła Rodem.
Na razie.